fragment Bożego Słowa, który chcę rozważać, to list apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, 3 wersety, 15, 16 i 17. Jest na 1265. List apostoła Pawła do Efezjan, 5 rozdział, wersety 15, 16 i 17. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. W tym miejscu, także w innych miejscach Pismo Święte wzywa nas do tego, abyśmy byli mądrzy w życiu. Gdybym miał się zapytać was, kto uważa, że jest mądry, że mądrze żyje, mądrze postępuje. Nie wiem, czy dzisiaj byście tak łatwo, szybko powiedzieli tak, mądrze żyje, mądrze postępuje. A może ktoś miałby jakąś refleksję nad własnym życiem. Wiecie, to nie jest jedyny fragment Pisma Świętego, gdzie Boże Słowo w taki sposób bardzo jednoznaczny wzywa nas do tego, żebyśmy byli mądrzy. Może Księga Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Księga Przypowieści Salomona, 3 rozdział. Od 13 i poniżej wersety. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Zgodzicie się? Jak myślicie? Czy wolicie srebro i złoto, czy mądrość? Może najlepiej to i to i to. I srebro i złoto i mądrość. Bez srebra, bo srebro już nie jest w cenie. To jest... Złoto też, no ale jeszcze się trzyma w miarę. Dalej, jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. Więc lepiej mieć tu niż korale tu, tak? Pomyślcie. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. A no to jednak te korale też gdzieś tam się przy tej mądrości... Przy tej mądrości mogą się pojawić. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. To kolejna zachęta Bożego Słowa i tutaj jest takie wezwanie. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość. Błogosławiony, szczęśliwy, który mądrość znalazł, posiadł w swoim życiu. Gdybyśmy mieli sięgnąć do Nowego Testamentu, Pan Jezus też coś o mądrości wspominał. Znacie budowniczych? Nie chodzi o Boba budowniczego, tylko o budowniczych z 7 rozdziału Ewangelii Mateusza. Jeden budowniczy budował na fundamencie, na skalę, drugi budował bez fundamentu, na piasku. Jeden był mądry, a drugi przez analogię był niemądry, tak ładniej, nie? Bo boimy się tego słowa, głupi. Tak, mądry i niemądry, to jeszcze tak jest. To taki niemądry, to taki troszeczkę mniej niż mądry. Bo głupi, no to rozumiemy, to już jest katastrofa, no nie, głupi. Ale dokładnie to jest to samo. Niemądry inaczej, można powiedzieć, że głupi. Głupi budował swój dom na piasku, bez fundamentu. Gdybyśmy dalej mieli wspomnieć o nauczaniu Jezusa, moglibyśmy się przyglądać 10 pannom. Mądre i niemądre, tak? Czy mądre i głupie? No, 10 panien. Tam też jest powiedziane, że 5 z nich było mądrych, 5 z nich było głupich. I w końcu apostoł Paweł, nie tylko w tym fragmencie, ale nawiązuje do tego i wzywa nas do mądrego życia i mądrego postępowania. Ciekawe jest to, że tutaj apostoł Paweł mówi, baczcie więc pilnie. To tylko jest takie zaakcentowanie, że to nie jest taka sprawa drugorzędna w naszym życiu. Baczcie więc pilnie. Czy pilnie zwracasz uwagę na to, jak żyjesz? Czy pilnie zwracasz uwagę temu, jak wygląda twoje życie? Czy pilnie temu przyglądasz? Bacznie. I dalej jest mowa, jak macie postępować. A więc tu nie chodzi o to, żeby mieć tylko pełną głowę. Bo można mieć pełną głowę i można sobie postępować bardzo różnie w życiu. Chodzi o to, że mądrość przede wszystkim widać. Czy zgadzacie się ze mną? Nie przede wszystkim słychać, ale chrześcijańską mądrość przede wszystkim widać. Macie postępować jako mądrzy. Nie tylko, nie wiem, obnosić się z tym, mówić, co wiemy, jacy jesteśmy wyposażeni, ile umiemy, ale postępować w sposób mądry. List Jakuba jako list bardzo praktyczny stawia nam takie dodatkowe wyzwanie, dodatkowe stwierdzenie. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Dalej, niech to pokaże. Niech to pokaże. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. A więc popatrzcie, to samo mówi apostoł Paweł, to samo mówi Jakub. Mądrość w postępowaniu, w codziennym życiu. I teraz na czym to polega? No bo teraz jak to zdiagnozować? Mamy być mądrzy w postępowaniu, mądrze mamy żyć. Na czym to polega? W czym to widać, że ktoś jest mądry lub niemądry? W czym to widać? I dalej w wersecie 16 apostoł Paweł, kontynuując, stawia taką myśl, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Mądrość jest połączona z czasem. W przysłowiu jest mądrość połączona z czym? Czas jest połączony z czym? Z pieniędzmi. W Biblii mądrość, czas jest połączony z mądrością. Wykorzystując czas, gdyż dni, w których żyjemy, są różne i dni też są złe, w których przychodzi nam żyć. I apostoł Paweł z tym powiązał mądrość, do tego ją odniósł, do właściwego wykorzystania czasu w naszym życiu. Już nie chcę się rozwodzić nad tym, bo wszyscy dobrze to wiemy, jak po prostu czas jest cenny. Jak on nam ucieka, jak nam galopuje, jak lata nam lecą, tydzień za tygodniem, dzień za dniem. Wszyscy dokładnie to wiemy, że czasu cofnąć nie można, nie można wrócić. Wczorajszego dnia już nigdy nie będzie nam dane przeżyć. To, co do tej pory przeżyliśmy, nawet na tym nabożeństwie, to już się nie wróci. Jest jedynie to, co jest przed nami. Mamy tylko tyle, ile jest przed nami. I z Bożej perspektywy, z Bożej oceny jest tak, że Bóg, patrząc na to, co robimy z tym tak cennym darem, jaki jest czas, który od Niego żeśmy otrzymali, ocenia nas, czy jesteśmy mądrzy, czy jesteśmy niemądrzy. Wystarczy wziąć naszą dobę, jedną dobę albo kilka dni i tak Bóg spojrzy na to, prześledzi to i on może ocenić, on to widzi, czy jesteśmy mądrzy, czy jesteśmy niemądrzy. Dokładnie Boże Słowo też nas samych do tego wzywa, abyśmy patrząc na godziny, na minuty, na dni, na lata, które nam Bóg daje, potrafili tak żyć, aby Bóg powiedział, że mądrze żyjemy, mądrze postępujemy. Wiecie, dlaczego mamy się zreflektować, mając lat 60 czy lat 70? Dlaczego mamy się zreflektować, będąc już u kresu dni, powiedzieć sobie wtedy, o, gdyby mi dane było jeszcze raz, o, gdyby Bóg dał mi jeszcze kolejne 10 lat albo kolejne 20 lat, to może wtedy postępowałbym w życiu inaczej. Zreflektujmy się dzisiaj. Zreflektujmy się od razu w momencie, w którym łaska Boża dotyka naszego życia, w którym Chrystus wstępuje do naszego życia. Od razu wtedy zreflektujmy się, jak żyjemy, jak postępujemy, co robimy z dniami, z godzinami, z czasem w naszym życiu, który Bóg nam dał. Co można z czasem robić? Macie jakieś propozycje? Czy znacie jakieś powiedzenia, co można z czasem robić? Znacie takie... Proszę, Andrzej. Można czas trwonić. Można czas marnować. Tutaj młode pokolenie się uruchomiło. Znacie takie powiedzenie, że czas przecieka przez... Ja się zastanawiałem, jak to jest? Czas cieknie przez taki... Może ktoś wie, ale to jest takie powiedzenie. Mamy coś próżnego. Jak jest puste, dziurawe naczynie, to przecieka czas. Jest znów taki fragment w Księdze Przypowieści. Nie wiem, jak wy często zaglądacie do tej księgi. Ja wam go przeczytam. Nie wiem, czy skomentuję, ale przeczytam. Boże Słowo zawsze swoją pracę wykonuje. 6 rozdział Księgi Przypowieści, werset od 6 do 11. Salomon woła tak: idź do mrówki, dalej mówi, leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy. Ciekawe, nie ma żadnego bata nad sobą. Nie ma nikogo, kto egzekwowałby od niej pewne obowiązki. Nie ma wodza, nie ma króla, nie ma, tutaj jest nadzorcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm, w żniwa zgadza swoją żywność. Patrzcie się dalej. Leniwcze, jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu? Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć, a tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca, i niedostatek jak mąż zbrojny. Można to odnieść także do ubóstwa duchowego. Chociaż to jest tutaj odniesione wprost do życia, co się naszym życiem będzie stało. Trochę pospać, trochę poleżeć, trochę podrzemać, trochę założyć ręce. Czy od lenistwa można się uzależnić? Macie doświadczenia, tak? Jak to jest z tą naszą naturą? Powiedzcie mi, czy nasza natura jest leniwa, taka ta stara natura nasza jest leniwa? Jak ją nie weźmiemy w ryzy? Popatrzmy, ci, którzy macie dzieci, którzy mamy dzieci, tak się czasami zastanawiam, przyglądam, ile razy trzeba powiedzieć, aby posprzątał ktoś pokój swój. Lucynko, ty masz doświadczenia, miałaś dwie córki. Tu mi ktoś wylicza, pokazuje mi 4 razy. Ile razy? A zauważyłem coś takiego, że jeśli chodzi na przykład, możesz sobie włączyć komputer. Zero. Posprzątaj po śniadaniu, znieś naczynia. Zakwitłyby tam nieraz na stole. Te resztki. Ty masz Ewa, bo masz dwójkę. Wiesz? Ja mam jedno, to nie ma, dlaczego ja? Nie ma wyboru. Patrzcie się. Nawet zauważyłem coś takiego, że wyjdziemy na spacer. To jest za ciężko. Czasami za ciężko. Ja sobie napisałem tutaj w moim notatkach rozleniwiacze. Znacie rozleniwiacze? Co rozleniwia człowieka? Chipsy? Coca-Cola? 2 litry? Duże chipsy XXL? Pilot z 60 co najmniej kanałami? I stałe łącze? Jeden giga. Już nie, mając te 4 rzeczy, 2 litry Coca-Coli, dużo chipsów, telewizor, komputer, na nic nie mieć czasu. Można już na nic w życiu nie mieć czasu. Czy robisz sobie na przykład dzień bez telewizji albo dzień bez komputera? Robisz sobie? Tak. Dzień bez telewizji, dzień bez komputera w tygodniu. Słuchajcie, czasami powiem wam, czasami jest łatwiej 3 dni pościć, niż 1 dzień telewizji nie oglądać. Nic. O, halleluja. Jest siostra, która nie ogląda wcale. Super. Ale dla tych, którzy oglądają. Kto jeszcze nie ogląda może? Nie. Super. A kto nie ma? Kilka osób nie ma. Jakie szczęśliwe i zadowolone są te osoby, że nie mają. Ale kochani, jeśli macie i oglądacie, to gdy macie dzień postu na przykład, to zróbcie sobie post od wszystkiego. Także zróbcie sobie dzień od tego, że i telewizji nie oglądacie. Bo ten czas, tę godzinę czy pół godziny można wykorzystać naprawdę na społeczność z Bogiem. A więc jeden ze sposobów, w jaki marnujemy czas, zresztą już sami żeście sobie to powiedzieli, więc ja nie muszę powtarzać. Może nam po prostu przeciekać przez palce. Możemy się rozleniwić w życiu. A później nam jest tak ciężko ruszyć. Tak ciężko później nam się zmobilizować, zebrać do czegoś. Jesteśmy rozdrażnieni, że ktoś od nas coś chce. Bo my odpoczywamy, a żona mówi, że trzeba skoczyć do budy, na przykład przynieść marchewkę. I się może to zrobić problem. Możemy się, kochani, rozleniwić. Ale jest też drugie niebezpieczeństwo złego, jeżeli chodzi o czas, to możemy go źle wykorzystywać. Możemy być zajęci od rana do wieczora. Możemy być bardzo zajęci, bardzo aktywni, ale możemy być aktywni i zajęci w sposób niewłaściwy, nieboży. Możemy być zajęci rzeczami, które naprawdę wypełniają całe nasze życie i wcale nie są oznaką dojrzałości i mądrości w Chrystusie. Znów, gdybym miał sięgnąć do Pisma Świętego i przytoczyć wam kilka fragmentów. Ateńczycy, to już jest taki znany fragment. Ateńczycy, nie wiem, czy Polacy wywodzą się od tej nacji, chyba raczej nie. Czy na pewno nie. Ale czytamy o Ateńczykach, że a wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy, na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie i słuchanie ostatnich nowin. Może jednak się wywodzimy, ktoś tam mi sugeruje. Oni byli po prostu zajęci od rana do wieczora. Oni już na nic innego nie mieli czasu. Ale co z tego wynika? Apostoł Paweł czasami był tak dosadny, że się zastanawiam, czy czy to słowo gdzieś tam nas nie wzburzy, ale przeczytajmy, jakie on pisał listy, na przykład do Tymoteusza. Jaka była jego diagnoza, 1 Tymoteusza 5:13, czytamy o wdowach. 1 Tymoteusza 5:13, tak pisał o wdowach, chociaż uważam, że to nie tylko tej grupy ludzi dotyczy, kobiet. On pisał tak: oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodzą od domu do domu i nie tylko nic nie robią, lecz także są gadatliwe i wścibskie i mówią, czego nie trzeba. Boże Słowo. Nie wszystkie wdowy, także nie martwcie się, siostry. Niektóre są zupełnie inaczej. Ale mężczyźni, myślicie, że są inni? Że są inni? Że nie są gadatliwi? Myśmy już tak schematycznie przywykli, że to kobiety mówią więcej, ale czasami są mężczyźni, którzy cały czas mówią. Tak, aż nie zasną. Cały czas. Też chodzą od domu do domu. Od domu do domu. I są zajęci. Drodzy, myślę, że w dzisiejszych czasach szczególnie mocno grozi nam to i niektóre osoby z nas na pewno tego doświadczają, że może być nieprawdopodobnie wciągnięci, pochłonięci aktywnością zawodową, pracą. I to jest całkiem możliwe, całkiem prawdopodobne, że praca, taka zwykła praca zawodowa może zająć cały nam czas. I tylko mamy resztki tego czasu, aby jako tako wyglądać i aby jako tako nasz dom wyglądał. Cały czas może być zaangażowany w pracę zawodową. Na czym polega mądrość? Na czym polega mądrość? Bo ja nie chcę powiedzieć, że nie powinniśmy pracować albo że powinniśmy mało pracować. Nie chcę tego powiedzieć. Nie chcę tutaj powiedzieć, że powinniśmy, nie wiem, stać się takimi ludźmi, którzy, jak niektórzy interpretują niektóre fragmenty pisma, że co ja będę robił w życiu, z wiary będę żył. Z wiary będę żył. Ale mądrość wymaga od nas, żebyśmy wiedzieli, że są inne sprawy, które wymagają od nas czasu, nie tylko praca zawodowa. Bo na przykład czasu od nas wymaga nasz dom i nasza rodzina. Rodzina wymaga od nas czasu. Dlaczego? Bo jeśli my jako rodzice nie damy, nie przyłożymy czasu odpowiedniego, jeśli chodzi o zajęcie się naszymi dziećmi, to ktoś inny się nimi zajmie i zagospodaruje ich. Przez ten cały czas, kiedy jestem ojcem, widzę, jak moja córka potrzebuje mnie, jak potrzebuje czasu mojego. Potrzebuje go, potrzebuje, aby być ze mną, potrzebuje się do mnie przytulić, potrzebuje ze mną porozmawiać. Potrzebuje tego. A ilu rodziców, ilu z nas mamy tego czasu coraz mniej i zostawiamy nasze dzieci na boku i one zajmują się przeróżnymi rzeczami w życiu. I to dotyka ich duszy, to dotyka ich wnętrza, to dotyka ich psychiki. I to będzie rzutować na to, kim będą w życiu, jak będą żyli. Może zabrzmi to banalnie, ale mężowie, wasze żony potrzebują waszego czasu. Jedna siostra pokiwała. Wasze żony potrzebują was. I odwrotnie. Odwrotnie, mężowie też potrzebują swoich żon. Też potrzebują. Drodzy, możemy myśleć, cokolwiek, nie wiem, układa sobie życie, jak nam się wydaje, że jest właściwie i dobrze, ale chcę powiedzieć też, że relacja z Bogiem, społeczność z Bogiem wymaga od nas czasu. Jeśli nie przyłożysz do tego siebie, swojego serca, to samo nie będzie się rozwijać, samo nie będzie rosło. Relacja z Bogiem, społeczność z Bogiem wymaga od nas bardzo jasnego oddzielenia, wyznaczenia sobie czasu na to i faktycznego poświęcania na to czasu codziennie. Codziennie, nie sporadycznie, nie raz na jakiś czas, ale codziennie. Może mógłbym jeszcze postawić nam wszystkim takie pytanie, czy znajdujesz jeszcze czas dla ludzi niezbawionych w swoim życiu? Czy znajdujesz jeszcze czas dla ludzi niezbawionych? Bo Boże Słowo bardzo wyraźnie nam mówi, że z tymi, którzy do nas nie należą, mamy postępować mądrze. I co tam jest dalej powiedziane? Wykorzystując czas. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępować mądrze, wykorzystując czas. Czy znajdujesz jeszcze dla ludzi, którzy nie są w Kościele, nie są w Chrystusie, jakieś godziny w ciągu swojego tygodnia, aby móc ich im poświęcić? Czy już nie ma możliwości, bo tak wygląda twoje życie? To jest wyzwanie naszych czasów, w których żyjemy. To jest wyzwanie czasów, w jakich przychodzi nam dzisiaj żyć. I wracając do tekstu apostoła Pawła z listu do Efezjan, powtarzając za nim, mówi w ten sposób: postępujcie jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. I teraz, drodzy, werset 17. Zwróćmy przez chwileczkę uwagę na werset 17. On brzmi w ten sposób: dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Jeszcze raz. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I mnie zastanowił ten wyraz: rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Jest różnica między tym, aby nauczyć się woli Pańskiej jak tabliczki mnożenia. Pierwsze przykazanie, pamiętacie jeszcze? Drugie przykazanie, wykuć na pamięć. Trzecie przykazanie, czwarte przykazanie, albo inne miejsca mówiące o woli Bożej, wyuczyć się, wykuć je na pamięć. Ale to jest różnica między wyuczyć się coś, a coś rozumieć. Rozumieć wolę Pańską. Drodzy, może ja bym to odniósł do takiego życia związanego z nauką. Myślę, że wielu z nas już ma jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi o naukę. Studenci są na bieżąco. Znacie zasadę coś wykuć, zaliczyć i zapomnieć. Wyuczyłeś się tego, wiesz, ale za chwilę ci to ulatuje, bo to zapominasz, bo to tylko jest kwestia wyuczona. Jeśli na przykład ktoś z ludzi, tak jak na przykład ja z wykształcenia jestem elektrykiem, może nie wiecie, to teraz już będziecie wiedzieć, jeśli chodzi o ten mój pierwotny zawód, rozumie zasadę działania prądu elektrycznego. Mniej więcej wiem, o co chodzi. Wiecie, to ja wiem, dlaczego wyłącznik trzeba założyć na przewodzie fazowym, a nie na zerowym. Rozumiem to, dlaczego tak jest. Dlaczego trzeba na tym przewodzie założyć? A jeśli ktoś tego nie rozumie, to możesz mu 100 razy mówić i on tak zapomni. I tak się tego nie... I ty też, Jacku, nie wiesz, dlaczego na przewodzie fazowym musi być wyłącznik założony. Kabel to kabel. Który drut przetnę, to nie ma znaczenia. Żeby tylko drut był przecięty i tam wyłącznik. To ma znaczenie. To ma znaczenie. To ma znaczenie, drodzy. Albo wracając do naszego wczorajszego takiego przykładu z matematyki, pozwolę sobie go opowiedzieć, a ci, którzy go wczoraj słyszeli, rozważali, niech nic nie mówią, nie odpowiadają. Jest takie proste zadanie matematyczne. Cegła waży kilo i pół cegły. Ile waży cegła? Słuchajcie, i można się głowić na tym godzinami, a jeżeli ktoś ma podstawy, jakieś podstawy matematyczne, to sobie napisze równanie, wyliczy i wie, ile waży cegła, bo to jest równanie z jedną niewiadomą tylko. Wyliczy sobie i wie, ile waży. Rozumie pewne zasady, rozumie, jak to działa. Drodzy, i chcę wam powiedzieć, że tak samo jest z wolą Bożą. Wolę Bożą mamy rozumieć, jaka ona jest. A rozumienie woli Bożej bierze się z rozumienia i poznania natury Boga, kim Bóg jest, jaki Bóg jest. I rozumienie woli Bożej bierze się z poznania Bożego Słowa, które wnika w nasze życie i to nam pozwala rozumieć wolę Bożą w sytuacjach, w których się znajdujemy, w życiu, w którym żyjemy, w postępowaniu, rozumieć ją. Bo jeśli mamy ją tylko wyuczoną na zasadzie tabliczki mnożenia, wyuczonych przykazań, to chcę wam powiedzieć, że na pewno nie będziesz wiedział, jak masz w życiu postępować. To jest zbyt płytka wiedza, zbyt płytka. I gdy zacząłem sobie to analizować, zobaczyłem, w ilu miejscach apostoł Paweł wzywał, prosił, błagał, aby wolę Bożą rozumieć. Pozwólcie, list do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety 9 i wersety 10. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Nie przestajemy się modlić, nie przestajemy prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, doszli do poznania Jego woli. List do Rzymian 12:2, już bardzo znany werset, nie będę go odczytywał, tylko zacytuję. Przemieniajcie się przez odnowienie umysłu waszego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i co jest doskonałe. Do tego mógłbym dołożyć list do Hebrajczyków, pierwszy list Jana, list do Filipian, które wszystkie mówią nam o tym, że mamy mieć zrozumienie, poznanie, zdolność rozpoznania, rozróżnienia, co jest wolą Bożą, a co wolą Bożą nie jest. Drodzy, i to jest pewien fundament codziennego życia. Tego już nie chcę rozwijać, ale tylko powiem taką myśl, że dopiero w tym momencie, kiedy człowiek zbawiony, odrodzony, przemienionym umysłem zaczyna dochodzić do poznania woli Bożej, do zrozumienia woli Bożej, zaczyna w swoim życiu tę Bożą wolę wypełniać, realizować, to dopiero na bazie tego Duch Boży, na bazie tego Duch Boży może na sposób już bardzo szczegółowy, indywidualny prowadzić w tych sprawach bardzo szczegółowych. Ale najpierw, na początku jest zrozumienie, przemiana umysłu, poznanie dogłębne, czym wola Boża jest. I może takie pytanie na zakończenie. Czy miałeś jakieś doświadczenie, ostatnio jakąś lekcję, w której Bóg dał ci poznać, zrozumieć Jego wolę? Do głębi zrozumieć. Może o tym już słyszałeś, może sobie o tym czytałeś, ale jakieś doświadczenie, przeżycie, na bazie którego Bóg dał ci zrozumieć, dał ci poznać Bożą wolę. I wam opowiem zdarzenie, które ja miałem ostatnio, którego się wstydzę, ale które chcę powiedzieć, że dał mi pewne zrozumienie. W środę po południu zadzwoniła do mnie pewna siostra z prośbą o modlitwę. Mianowicie prosiła o modlitwę za swoją córkę, która wraca z Finlandii. I będzie jechać, właśnie wyjeżdża za chwilę, będzie wracać daleko do Polski busikiem, do Finlandii, z Finlandii do Polski. Ja oczywiście powiedziałem tak, będziemy pamiętać na spotkaniu modlitewnym, będziemy się o to modlić. Czyli zazwyczaj jest tak, że staram się pamiętać o tych rzeczach. Drukuję sobie e-maile, widzicie, jak ktoś mi napisze e-mail, to drukuję, przynoszę ten e-maile. Nie wiem dlaczego, ale za chwileczkę zapomniałem o tym i na spotkaniu modlitewnym też sobie nie przypomniałem o tym. Też może nie byłem wrażliwy aż tak bardzo, żeby Duch Boży mi powiedział o tym, przypomniał. Nie przypomniałem sobie o tym. Wróciłem do domu koło 9 godziny, nic nie wiedząc, myślę, że wszystko idzie dobrze. Otrzymuję drugi telefon od tej samej siostry i mówi mi, że przed chwilą dzwoniła jej córka, że mieli wypadek, zderzyli się z łosiem. Wiecie, tak mi się zrobiło, wiecie jak. Nie powiedziałem jej, żeśmy się nie modlili na spotkaniu modlitewnym, no gdzieś nie pytała o to, nie? Ale mówię to teraz, jest na sali. Nie modliliśmy się. Zrobiło mi się przykro, wstyd. Pomyślałem sobie, niech wasze tak będzie tak. Niech wasze nie będzie nie. Gdzie Bóg uczy nas takiej sumienności w życiu i solidności w życiu. Jestem przekonany, że jest to częścią Jego woli do naszego życia. Odebrałem lekcję, a później tak żartobliwie się uśmiechałem, że może przeze mnie łoś stracił życie. Dzięki Bogu, że nikomu się nic nie stało.